Michał Karnowski, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wPolityce.pl. Witam serdecznie gości, a są z nami Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu.
Maciej Pawlicki, reżyser, działacz społeczny, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki i od kilku dni dumny dziadek. Panie mecenasie, gratuluję.
Bardzo dziękuję, bardzo, bo jest czego naprawdę.
Piękne przeżycie.
No przecież to wszystkie stare takie wartości ożyły. Już nie będzie, że życie jest formą istnienia białka. To nawet nauka radziecka.
Panie mecenasie, a czy wnucze wyposażone jest już w konstytucję oraz akty prawne? Najważniejsze z komentarzami.
Ale jestem gotów mówić, że wszelka władza w społeczności ludzkiej pochodzi tylko z wyboru narodu.
I z wyboru narodu gratulujemy, i z wyboru narodu pochodzi też prezydent Andrzej Duda. Za nami uroczystości, obchody święta Konstytucji 3 maja, ale to jest zawsze taki moment, kiedy też można postawić pewne polityczne tezy i taką tezę postawił prezydent Andrzej Duda, przychylając się do tych zdań, które twierdzą, że trzeba wpisać, warto w każdym razie to rozważyć, polską przynależność do Unii Europejskiej, do NATO, do Konstytucji. Posłuchajmy, zobaczmy.
Naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie tutaj u nas silnego państwa. Mamy konstytucję, trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej konstytucji. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO. Osobiście uważam, że tak. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela.
No i panowie, drodzy goście, szachmat prezydenta, czy też błąd polityczny, bo otwiera pewną dyskusję, być może niewygodną dla jego obozu politycznego. Nie pierwszy już raz, dodam. Jak na to patrzymy?
Nie wybieramy się nigdzie z Unii Europejskiej. O tym mówił Mateusz Morawiecki w wywiadzie, w tekście w Politico. O tym pisze w L'Opinion. O tym mówi prezydent Duda wczoraj przy każdej okazji. Nie wybieramy się z Unii Europejskiej nigdzie. Unią Europejską konstytuujemy. My w Europie jesteśmy od 1000 lat, inni w Europie są od 1000 lat, Europa to my. W związku z tym, jeżeli warto by było już raz, a dobrze, zakończyć wszelkiego typu dyskusje, czy bliżej nam do Stanów Zjednoczonych, czy do Chin, czy do Rosji. Nie, jesteśmy w Europie, wpisanie Unii Europejskiej do konstytucji, naturalne, wydaje się całkowicie naturalne, elita polityczna, cała elita polityczna Rzeczpospolitej będzie, mam wrażenie, zgodna.
A jak chcieliśmy wyjść z Układu Warszawskiego, to nawet zapis w konstytucji nie był przeszkodą. Trzeba tylko przypomnieć, że w konstytucji PRL-u w 76 roku zapisano wieczysty sojusz ze Związkiem Radzieckim. No i co? Była też konstytucja, a zatem nie w zapisach konstytucji leży głęboki związek, lecz w tysiącletniej obecności w Europie. A ten, kto myśli, żeby przejściowe rzeczy w konfiguracjach światowych wpisywać do konstytucji, przypomina tylko stare, niedobre czasy. Moim zdaniem to jest błąd, moim zdaniem propagandowy błąd, żeby przypominać zwyczaj wpisywania za czasów Edwarda Gierka, bo przecież nie za stalinizmu. Tam wtedy nie napisano.
Edward Gierek w książce Przerwana dekada tłumaczył. Edward Gierek w książce Przerwana dekada tłumaczył, że musiał wpisać, bo towarzysze z krajów innych bloku no też wpisywali i on by na tym tle niezręcznie wyglądał. Ale rzeczywiście, czy naszą troską polskich patriotów nie było do tej pory to, żeby jednak nasza państwowość nie została rozmyta przez tą anonimową brukselską strukturę, przy całym euroentuzjazmie wielu z nas i docenieniu tego, co się zdarzyło, mam poczucie, że ja bym się w każdym razie bardziej troszczył o to, żeby nasza konstytucja była ważniejsza niż akty prawne narzucane z zewnątrz. A jak na to patrzy Maciej Pawlicki?
Ja rozumiem motywacje pana prezydenta.
Jakie one są?
No pewnie takie, żeby przerwać ten ciąg dyskusji, czy Brexit, czy nie Brexit. Takie mocne potwierdzenie tego, o czym o czym przed chwilą Eryk mówił.
Czyli po lekcji.
Tak, i motywacje są słuszne jak najbardziej, natomiast uważam, że to jest błąd, że to jest duży błąd, że nie powinniśmy stawiać żadnej organizacji zewnętrznej ponad polską konstytucję. Unia świetnie, jesteśmy w niej współgospodarzami i w niej ją chcemy współtworzyć, ale nie możemy wykluczyć tego, że frakcja Timmermansów przejmie tę Unię, że to się stanie organizacja, która będzie nam narzucać rzeczy, których nie
chcemy. Byłam siła, a nie dawała.
Nie możemy mieć tego zapisane w Konstytucji. No tutaj pan mecenas przywołał to wszystko, co najstarsi pamiętają, czyli my dwaj. Pamiętają, to znaczy, że to było okropne, to znaczy to było w to wpisanie, tak naprawdę było początkiem tego wyjścia opozycji w latach 70. Od tych protestów się zaczęło wyjścia opozycji i takiego szerokiego zrozumienia Polaków, że nie chcemy mieć wpisane nawet w tamtą kalekę.
Ale Unia Europejska jako ciało opresyjne, jako ciało, które jakiekolwiek
bywało, czy tak nie bywało?
Z punktu widzenia Kornika, to
nie wszyscy naraz.
Chodzi o zasadę.
Maciej Pawlicki.
Chodzi o zasadę, żeby nie było tak, że jest jakiekolwiek ciało zewnętrzne, jakakolwiek organizacja zewnętrzna ważniejsza niż państwo polskie i jego akty podstawowe.
Oczywiście.
To jest błąd. Proszę prezydenta, żeby się z tego wycofał.
Jesteśmy jednym z największych krajów w Unii Europejskiej. Z jedną z najciekawiej, najszybciej rosnących gospodarek.
Ale tak samo było.
Ma do rzeczy.
My tę Unię współtworzymy.
My tę Unię współtworzymy. Ta Unia jest nasza. W związku z tym my mamy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Henryk Zieliński w tej sprawie, proszę księdza, dlaczego prezydent Andrzej Duda, czy ksiądz rozumie, dlaczego prezydent Andrzej Duda ten apel właśnie w tym dniu wystosował?
Dla mnie ta wypowiedź pana prezydenta była czymś, co chyba miało raczej zakończyć dyskusję. To był tuż przed wykładem zresztą Donalda Tuska, o którym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Więc jak gdyby odbierający argument przeciwnej stronie, że tutaj PiS szykuje polexit. Ta sprawa jest skończona. Natomiast gdy chodzi o sam pomysł wpisywania do konstytucji naszego członkostwa w różnych sojuszach czy w Unii chociażby, też uważam to za troszeczkę przestrzelony pomysł. Nie tylko ze względu na skojarzenie historyczne, ale spójrzmy chociażby po naszych tych wielkich sąsiadach. Czy Niemcy mają wpisaną w konstytucję przynależność do Unii Europejskiej? Francuzi też chyba nie mają.
Znaczy Niemcy mają wpisane nadrzędność wyroków ich Trybunału Konstytucyjnego unijnym.
Zgoda.
Ale państwo niemieckie jest ważniejsze niż
Unia. Więc być może to, oczywiście konstytucja nie jest miejscem, gdzie się wpisuje przepisy wykonawcze, ale być może to należałoby zastanowić się nad tym pomysłem Jarosława Gowina, bardziej precyzującym i dowartościowującym właśnie nadrzędność polskiego prawa wobec prawa organizacji, w których uczestniczymy. I jeżeli to miał pan prezydent na myśli, doprecyzowanie, a nie wpisanie wieczystego sojuszu, ponieważ generalnie unikałbym wszelkich sytuacji takich, kiedy stajemy pod ścianą i nie ma wyjścia.
A czyż nie lepiej? Co można więcej napisać niż w artykule 8, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej? Skoro nie ma wyższego, to co doprecyzować? Byłbym za tym, że pan prezydent dał słowo honoru w imieniu obywateli, że nikomu rozsądnemu nie przychodzi do głowy wyjście z Unii. O to rozumiem, prawda?
To jest oczywiste.
Wtedy byłby reprezentantem i słowo honoru byłoby miłym gestem. Ale wpisywanie do konstytucji jest troszkę, moim zdaniem, dla pokolenia starszego, a mówię jako dziadek, niedobrym wspomnieniem, w dodatku niedobrym, bo nieskutecznym. To niczego nie załatwi.
Ale niech nas ta wypowiedź pana prezydenta też nie zmyli. Obchody były huczne, piękne. Wielka parada przeszła przez Warszawę. Ponad 100 chyba 50 tysięcy ludzi zdecydowało się obejrzeć mimo chłodu i też sporo ludzi zdecydowało się wziąć udział w korowodzie, radosnym korowodzie biało-czerwonym. Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Maciej Pawlicki wśród organizatorów. Jaka idea, jaki pomysł? No sporo można powiedzieć tak trochę na kontrze w tych dniach wydarzeń, a wy dokładacie kolejne.
No, dołożyliśmy je w Dniu Flagi, w Dniu Polonii i Polaków za granicą, w takim trochę pustym dniu, kiedy Polacy nie za bardzo wiedzą, co robić, a wydaje się, że ten rodzaj świętowania, tego rodzaju bardzo brakuje. To znaczy po prostu nieoficjalnych uroczystości, czy nie ideowo wyrazistych marszów, tylko
oglądamy właśnie
tylko
to na
radosnego świętowania grup z całej Polski, bardzo różnych, właśnie radosnej parady, to znaczy zabawy, tańca, śpiewu, dumy.
A ten orzeł z czekolady?
Nie, nie, ten orzeł jest z wiórków, już nie pamiętam jakich, ale to bardzo piękny polski biały orzeł. I tutaj byli i karnawałowe orzeł elementy. I jak widzicie Państwo, no to było rzeczywiście bardzo dużo się działo. Grupy rekonstrukcyjne, bractwa kurkowe, husaria i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest duma z biało-czerwonych flag. I tam wszędzie były biało-czerwone flagi. Nawet grupa Wietnamczyków szła, którzy dziękowali Polsce za gościnę. Także wielu Polaków ze wschodu, przepiękne polskie zespoły. I to jest, wydaje mi się, forma świętowania, której bardzo w Warszawie, w Polsce brakuje. I myślę, że tego rodzaju biało-czerwony korowód to jest dowodem tego, że po prostu nie chcemy być płatkami śniegu, które znikną.
A to jednorazowo czy co roku 2 maja?
Nie, oczywiście, że co roku. Oczywiście, że co roku ta impreza będzie rosła. I chodzi o to, i ci wszyscy...
A na razie ile było w tym roku?
50 grup, 1500 uczestników i ileś tysięcy wokół trasy. Chodzi po prostu o to, żebyśmy rozumieli, że mamy biało-czerwone korzenie i to nam daje siłę.
No rzeczywiście, to nam daje napęd. W tych dniach 1 maja to tak trochę zostawione prywatnie. 3 maja państwowe uroczystości, że nie wciśniesz się często nawet bez specjalnego zaproszenia, więc ten 2 maja zostaje. Słuchacze nasi też, przecież pamiętajmy, jesteśmy transmitowani i retransmitowani przez szereg stacji radiowych. Nie widzieli, ale zapewniamy, że to niezwykle barwne i kolorowo. A tutaj bym otworzył taką dyskusję, czy ten nasz patriotyzm, który w tych dniach obejrzeliśmy, podoba się panom? Proszę księdza, to jest... No ja mam takie poczucie, że w porównaniu z latami na przykład 90. zniknęły wątpliwości, czy chcemy być narodem historycznym, czy chcemy pamiętać o swojej przeszłości.
No, dlatego, że trudno być narodem, nie odwołując się do tego, z czego się wyrasta. Bycie narodem to jest element pewnej tożsamości, to jest wyznacznik pewnej tożsamości i do czegoś trzeba się odnieść, w czymś trzeba być zakorzenionym. To jest zarówno odniesienie do historii, jak i odniesienie do pewnych symboli narodowych, do pewnego poczucia wspólnoty, wokół czegoś znowu ta wspólnota, wokół pewnego świata wartości. Dlatego bardzo dobrze, że istnieje taki dzień, dziękuję za pomysł, że on nie jest związany właśnie z samą rocznicą Konstytucji 3 maja, tylko po prostu ze świętem flagi. Dobrze, żebyśmy potrafili także nasz patriotyzm świętować w sposób radosny, ale nie prześmiewczy. To taka drobna różnica, że państwo nie poszliście z różowymi balonikami. To jest bardzo ważne.
Ale to dobrze premier powiedział, że polskość przez biało-czerwoną jest wyborem, jest stanem ducha. To jest rzeczywiście element przyłączenia się do jakiegoś nurtu kulturowego, wcale nie takiego oczywistego. Ta walka na flagi wieszane na Żoliborzu swego czasu, to pokazuje, że wokół tego toczyła się ciągle dyskusja. Tak jak toczy się i trzeba o tym pamiętać, czy Unia Europejska ma być związkiem państw, każde samodzielne, czy państwem związkowym, do czego to teraz idzie i rzeczywiście jest problemem, jak jesteśmy namawiani do tego, żeby ten kierunek poprzeć, to nie zawsze wybór związany z kolorem flagi nam w tym pomaga. Zresztą trzeba pamiętać, że biało-czerwona flaga akurat w historii Polski jest symbolem szczególnym. Ja nigdy nie zapomnę, wtedy nie było jeszcze święta flagi, ale w 1983 roku były obchody 3 maja i wtedy właśnie władza ludowa, reprezentowana teraz w koalicji także, wysłała ZOMO na ludzi, którzy demonstrowali w Łodzi. Byłem w takim punkcie pomocy dla ludzi pozbawionych pracy. Otwierają się drzwi, wchodzi monstrum. Człowiek z ręką na tym blaku, tu bandaż, tu to. Mówię, Matko Boska, co się panu stało? Aleśmy im dokopali w rocznicę. Ja mówię, nie w tą stronę idziemy. No, jak nie ma innej.
Dobrze, Eryk Mistewicz, który jak wspomniałem, wydaje pismo Wszystko co najważniejsze i w tych dniach we Francji się ukaże wielki dodatek.
Już się ukazał.
W dzienniku L'Opinion.
Już się ukazał, jesteśmy w całej Francji.
Tak, ale ja tutaj...
Jesteśmy w każdym kiosku francuskim. Jesteśmy w takim...
No właśnie, bo ja chciałem wydaniu... do tego symbolu. Wybraliście plac zamkowy na zdjęcie.
Wybraliśmy plac zamkowy, ponieważ tłumaczymy Francuzom w tym tekście, w tym wydaniu specjalnym, które jest w całej Francji, o tym, jak ważna dla Polaków jest konstytucja, że to pierwsze po korsykańskiej, ale pierwsza konstytucja w Europie, pierwszy akt demokratyczny na długo przed Francją, a więc trudno zarzucić Polsce, że jesteśmy krajem antydemokratycznym. Tekst pana premiera Morawieckiego, tekst profesora Krasnodębskiego, profesora Roszkowskiego tłumaczą historię Polski, pokazują, że jesteśmy... Te 15 lat w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy w sposób bardzo dobry i w tej Unii Europejskiej jesteśmy, Unię Europejską konstytuujemy.
I jest to bardzo trudne wyzwanie opowiedzieć Francuzom o Polsce, bo sam pan przyznał, proszę teraz się z tego nie wycofywać w jednym z wywiadów, że we Francji jest dużo pokładów niechęci wobec Polski. Od lat 60., od 68 roku jeszcze częściowo się wywodzącej niechęci, po współczesne fobie, mity, że jesteśmy jakimiś homofobami i tak
najnowsze,
dalej.
Najnowsze, bardzo ostre ataki ze strony francuskich elit, które spróbowały zdiabolizować Turcję, Węgry i Polskę. W wyniku różnych kwestii Polska została zdiabolizowana. Natomiast to, co jest fascynujące, że dzisiaj Polacy mieszkający we Francji wstawiają sobie swoje zdjęcia z L'Opinion, z Wszystko co najważniejsze, z tekstami pana premiera Morawieckiego, z tekstami polskich liderów opinii i czują się Polakami. I stało się to ważne dzięki Polskiej Fundacji Narodowej, na której temat tak bardzo często dyskutowaliśmy. Również w tym studiu nie było miło, ale to pokazuje. I ten film, który w tej chwili w Stanach Zjednoczonych... Zmienia się PFN, zmienia się Polska Fundacja Narodowa.
To jest pozytywny wniosek. Idźmy dalej, proszę państwa. W tych dniach świętowano różnie. Na przykład niektórzy zdecydowali się na wykład o takich mocnych akcentach językoznawczych. Poproszę o fragment.
Ważne jest jednak, aby uniknąć pewnej pułapki, która zawsze kończy się katastrofą. To jest pułapka, która zawarta jest w pewnej niedobrej gramatyce politycznej. W tej gramatyce politycznej rządzi słowo albo, a chciałbym, żeby rządziło słowo i. Wytłumaczę zaraz dlaczego. Słuchajcie, sami pomyślcie, jak to brzmi. My albo oni. I porównajcie to ze zdaniem my i oni. Dzisiaj w polskiej polityce gramatyka oparta na spójniku albo to jest właśnie gramatyka konfrontacji. Albo my, albo oni. Polityka, nie tylko w Polsce, w wielu państwach europejskich zaczyna zmierzać w tę samą niebezpieczną stronę. Albo my, albo oni. Jednostka albo wspólnota. Zobaczcie, jak brzmi zdanie, równoważnik zdania, jednostka i wspólnota.
My albo oni, my i oni. Ale co to tak naprawdę było, ten wykład Donalda Tuska? W tym czasie, w tym momencie, w takiej formie, jak do tego podejść? Maciej Pawlicki.
Myślę, że Donald Tusk przypomniał całe swoje zdolności do pełnego cynizmu. To znaczy w momencie, kiedy trwała parada narodowa, znaczy parada, defilada narodowa, w Dniu Święta Narodowego, przyjechał, no przepraszam, że tak powiem, ale nominant Niemiec, bo przecież nie Polski, nie polskiego rządu, żeby pouczać polskiego prezydenta i mówić o dzieleniu, dokładnie robiąc to samo. To było dla mnie dosyć okropne, że to akurat w ten moment wybrał i rodzaj cynizmu, jakim naładowana była całe przemówienie, ale najważniejsza manipulacja, moim zdaniem, których było wiele, ale polegała na tym, że pan Tusk próbował nam powiedzieć, że przy konstytucji, w okresie konstytucji 3 maja zdrajcami byli ci, czyli targowiczanie, którzy powoływali się na hasła narodowe, na interes narodowy, a działali istotnie przeciwko narodowi, że to oni byli zdrajcy. W domyśle po tym się właśnie poznaje zdrajcę, że powołuje się na interes narodowy. Tymczasem przecież było dokładnie odwrotnie. To znaczy targowiczanie byli zdrajcami dlatego, że odwołali się do obcego mocarstwa, po pomoc do obcego mocarstwa I dlatego, że niszczyli ruch reformatorski, który był zresztą oskarżany o łamanie prawa, ruch, który chciał naprawić państwo, gdzie elity wybrańców rządziły wbrew narodowi, które brały jurgielit, czyli stałe pensje od obcych ambasadorów i działały wyłącznie w własnym interesie i rozrywały te rzeczy.
To kto dzisiaj bardziej przypomina Targowicę?
No więc właśnie, to jest, jeżeli tutaj analogia jest, a jest bardzo silna, to jest, panie Tusk, bardzo nieprzyjemna dla pana analogia, ponieważ to tak wygląda. Znaczy, zdrajcami są ci, którzy odwołują się do obcych mocarstw i starają się zablokować system reform, który uzdrawia państwo. I niestety taka analogia się nasuwa. Donald Tusk próbował to odwrócić, jak to on ma zwykle w zwyczaju kota ogonem. Myślę, że to się kompletnie nie udało.
A może najważniejsze było wezwanie pana prezydenta, pana Europy, tak jak niektórzy mówią, ale wezwanie ze strony Donalda Tuska wobec prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie zmieniać konstytucji, tylko jej przestrzegać. Może to było istotą tej myśli, którą nam tutaj przywiózł pan Tusk.
Poszanowania godności nie do mnie moherów tych z gorszych regionów. Główny, jedyny przepis w Konstytucji, artykuł 30, który mówi o przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, jest gwałcony na oczach wszystkich, także i pana Tuska. Taka niewiasta pod Sejmem złapała Kornela Morawieckiego i mówiła: ty będziesz sądzony. To był właśnie pokaz godności, poszanowania godności człowieka. Jak pan Tusk tego nie dostrzegł, a mówię o nim, bo znaliśmy się, to znaczy, że kłamie. Jaki jest wniosek? To mamy mówić tak, szarańcza i szarańcza, tak? Zgodnie z zasadą koniunkcji, tak? Mohery i mohery. Żeby chociaż powiedział, że jestem Berlińczykiem, to już ważniejsze od niego powiedział, ale jestem za jednością. Gdyby on to powiedział, gdyby jako król Europy powiedział, gwarantuję wam, że nigdy 54. Armia Pancerna nie wejdzie do Polski z Rosji, tak jak bezkarnie weszła do Gruzji. To chcę wam zagwarantować, bo to jest moja kompetencja. A co do Targowicy? Proszę pamiętać, akt Targowicy napisał generał Popow, asystent księcia Patiomkina, kochanka carycy. Była to deklaracja wierności carycy i oddanie się carycy jako gwarantce pokoju w Polsce. Konsekwencją Targowicy była wojna. Na teren Polski wkroczyła armia rosyjska. To polski król kazał wycofać się Kościuszce i Poniatowskiemu i zawarty został jakiś taki rozejm. Zatem, czy Poniatowski jest we Francji uznawany? Zapewne jest, widziałem na Łuku Triumfalnym. A Popowa za nic. Za nic tam, jeżeli już o tym mówimy.
Ale jeżeli...
Natomiast, jeżeli mówimy o Targowicy, była to oczywista zdrada, ale jeżeli już sens tego uchwycić, to znaczy nie wolno było Polakom zmieniać ustroju. To miał być
zapyziały
kraj i trzeba było przy tym trwać, bo jak nie, no to przyjdą chłopcy i wyrównają. A potwierdzeniem miał być pruski filozof, skądinąd wielki geniusz, przecież Kant, z absolutystycznego kraju, który był, jak wywodził pan Tusk, głosicielem wagi konstytucji, której w Prusach za nic nie było za jego czasów. To jest jakaś aberracja w pewnym sensie. Dobrze, że przewodniczący Tusk nie śpiewał. Przecież mógł pójść do Teatru Wielkiego.
Było wiadomo, że będzie defilada. Było wiadomo, że będzie defilada wtedy, kiedy to wystąpienie Donalda Tuska od wielu przecież tygodni było zapowiadane, przygotowywane, ale było wiadomo, że w tym czasie będzie bardzo ważna defilada. Defilada prowadzona, organizowana przez prezydenta Rzeczpospolitej, z którym Donald Tusk może być w sporze, może go nie lubić osobiście, może mieć jakieś zadawnione problemy z Andrzejem Dudą czy z Mateuszem Morawieckim, urząd, instytucja prezydenta Rzeczpospolitej wymaga, nie do wyobrażenia, żeby na przykład Marine Le Pen zrobiła w trakcie defilady Emmanuela Macrona i defilady prezydenta Republiki Francuskiej swoje wystąpienie polityczne. Francuzi by ją roznieśli, by powiedzieli: Madame, tak się nie robi. Szacunek dla Republiki. Wprowadzajmy takie dosyć
dobrze,
podstawowe
standardy. Ale jeszcze chciałbym zapytać Eryka.
Urzędu docenił Donald Tusk, bo nawet ślub kościelny na użytek wyborów zawarł, ale na mszy go nie było.
To zostawmy. Do Eryka Misiewicza jeszcze jako do specjalisty od wizerunku. A taka pewność siebie, mowa ciała, jakiś panie taki, taka, jak taki przywódczy szarm był tutaj
jak
obecny?
Jak rozmawialiśmy, jeżeli pan pamięta, 12 lat temu, 13 lat temu, 10 lat temu na temat Donalda Tuska, moja wielka fascynacja dla rodzaju postpolitycznej sprawności Donalda Tuska. Ta sprawność postpolityczna była wielka, ale mam wrażenie, bo ja Donalda Tuska wczoraj nie rozpoznałem. Ja nie rozpoznałem tego Donalda Tuska, który jest charyzmatyczny, porywa tłumy.
A co to, że się gubił w tych karteczkach, to że to tak było...
Mam wrażenie, że zbyt długie, że te lata silnie go zmieniły. Te lata spotkań, ja bym z Junckerem dłużej niż kilka spotkań nie przeżył. On rozumiem, że tych spotkań odbywa na bieżąco kilkadziennie. To są... Tu mamy wrażenie, że wszedł w bardzo silne struktury biurokratyczne, europejskie i w związku tak, z tym wyczucie, czyli nie. Pamięta pan radar Donalda Tuska. Donald Tusk miał radar, którym...
Wtedy nam z tego wyszła całkiem duża książka sporu polityki prawdziwej z postpolityką, więc odsyłamy do niej, bo nie...
Anatomia władzy, rok 2010.
Ale ksiądz Henryk Zieliński, jeśli się zapoznał z tym wystąpieniem, to jakie miał wrażenie?
Zapoznał się z tym wystąpieniem w całości i w wersji audio, i ze spisanym tym wystąpieniem. Dwie sprawy, na które chcę zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa to taka, ja akurat miałem na studiach logikę przez kilka lat. To, o czym mówił pan Donald Tusk, to nie było zagadnienie z zakresu gramatyki, tylko logiki. Koniunkcja czy alternatywa, prawda? Także to nie jest przedmiot gramatyki. Gramatyka reguluje zupełnie inne zagadnienia. Natomiast ja mam wrażenie, że pan Donald Tusk pogubił się w tych gierkach politycznych w Polsce i dał się wpuścić w nie swoją grę. Proszę panów, jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować. Mianowicie, on przyjechał na zaproszenie pana Jarzdzewskiego, szefa niewiele znaczącego internetowego i papierowego wydania Kwartalnika. Pan Jarzdzewski siedział między Donaldem Tuskiem i bodajże szefem PSL-u jako gospodarz spotkania tak naprawdę. Pan Jarzdzewski jako pierwszy wygłosił swoje exposé i jest taka zasada w dyplomacji. Ja wiem, bo kiedyś zdarzyłem się w tej kwestii, kiedy organizowaliśmy Kongres Rodzin i miał uczestniczyć w tym Kongresie Rodzin prezydent ówczesny Bronisław Komorowski. I chcieliśmy, żeby ktoś z tego Kongresu Rodzin wygłosił przemówienie. Okazało się, że podczas obecności prezydenta na sali niemożliwe jest wygłaszanie jakichkolwiek przemówień, chyba że wcześniej uzgodnionych, odczytanych, ponieważ prezydent samą swoją obecnością firmuje to, co w jego obecności jest wygłaszane.
Czyli Donald Tusk sfirmował to, co za chwilę państwo usłyszą. Proszę księdza, zaraz ksiądz wróci, obiecuję. Pierwszy po tej wypowiedzi, którą teraz usłyszymy, ja to chciałem zapowiedzieć, że założono Związek Wojujących Bezbożników, znany z czasów sowieckich, ale może państwo sami jakąś nazwę dla tego, co za chwilę usłyszymy, znajdą, a już potem komentarz twarzą w twarz, można powiedzieć, księdza Zielińskiego.
Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. Ten, kto szuka transcendencji absolutu w Kościele, będzie zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa. I gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu. Dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry.
Nie wyglądał Donald Tusk tutaj na zachwyconego, ale może to tylko taka gra, może taki pozór. Piotr Semka na przykład twierdzi, też częsty gość naszego salonu, że tak jak Palikota kiedyś wypuszczał, tak teraz wypuścił pana Jażdżewskiego. Kto to był świnią, kto to był czarnoksiężnikiem i jak ksiądz się do tych słów odniesie?
Panie redaktorze, ja nie chcę roztrząsać dalej słów tego pana, który widać znowu, nie jestem pewien, czy on sam to sobie napisał, czy był tylko wypuszczony do tego, żeby coś wygłosić. Zresztą widać, że nie mówi tego od siebie do końca, aczkolwiek sam różne dziwne rzeczy robi. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, rzeczywiście obserwowaliście panowie na pewno minę Donalda Tuska w czasie tego exposé. Jak on rzeczywiście w tym momencie chyba szczerze nie wiedział, co ze sobą zrobić. Jak on wtedy nagle zorientował się i to jest dla polityka straszliwa porażka, kiedy on nie przewidział, że wpisuje się w pewien scenariusz, który nie jest do końca jego scenariuszem, a być może ktoś inny go wpisał jeszcze w ten scenariusz. Tak naprawdę, ja nie chcę bronić w tym wszystkim.
Ale on tak samo był zdziwiony, co ten Palikot znowu nawyzywał prezydenta Dudy, no nie, Kaczyńskiego, no nie, przesadził.
Zgoda, zgadzam się, natomiast on w tym wszystkim nie zareagował, to prawda. Natomiast, proszę państwa, to wystąpienie pana Jażdżewskiego na początku tego to miało charakter, to nie było wystąpienie społeczno-polityczne, to było wystąpienie antyreligijne, wręcz satanistyczne.
No dobrze, a na sali był ksiądz Kazimierz Sowa, bo widzieliśmy ze zdjęć. Czy powinien zdaniem księdza zareagować?
O tym człowieku nie będę się wypowiadał, bo zagroził mi procesem sądowym, a pan mecenas nie wiem, czy będzie chciał mnie bronić w tym procesie.
Więc... Powinien zareagować Donald Tusk, wprowadzając swoje wystąpienie, jakieś elementy dotyczące chociażby tego, że Polska jest krajem tradycyjnym, chrześcijańskim. Jeżeli w kampanii wyborczej Donald Tusk fotografował się z krzyżem w swoim domu, był ślub kościelny, wykonywał tego typu działania, wprowadzenie do wystąpienia po swoim przedskoczku fragmentu dotyczącego tradycji chrześcijańskiej, zwrócenia się do katolików. To jest przecież normalne.
Ale wiecie, słuchajcie, była reakcja Donalda Tuska jakaś, była reakcja. Z tego, co wiemy, z tych doniesień tam zza kulis, ale mamy podstawy, żeby sądzić, że są one mocno wiarygodne, naocznych świadków. Donald Tusk poklepał pana Jażdżewskiego po zakończeniu spotkania, gratulując. Maciej Pawlicki.
W swojej pięknej wierze we wszechobecne dobro ksiądz założył, że pan Tusk był zaskoczony. Sądzę, że nie był zaskoczony, że doskonale znał treść tego wystąpienia, może nie w szczegółach, w słowach, natomiast znał to wystąpienie i
tak myśli? Myślę, on tak myśli?
Ja tak myślę.
A czy my myślimy, że Tusk tak myśli, jak mówi Jażdżewski?
Nie wiem, czy tak myśli, ponieważ nie wiem, czy pan Tusk ma w ogóle jakiekolwiek przekonanie. Nie sądzę, że ma. Jego jedynym przekonaniem jest powrót do władzy, a uznał, że wypuszczenie kolejnego Palikota, i tu się zgadzam z Piotrem Semką, wypuszczenie kolejnego Palikota w sytuacji, kiedy skompromitowany jest pan Niesiołowski i nie ma tego rodzaju narzędzi do szczucia czy do skłócania Polaków, no to musi wykreować kolejne i właśnie wykreował, a z kolei powodzenie filmu Claire i jakaś tam pozycja partii Biedronia oznacza, że jest do wzięcia jakaś grupa, którą myślę Donald Tusk postanowił zagospodarować w sposób absolutnie cyniczny, nawet tu się zgadzam, odwołując się do pewnych satanistycznych elementów, no a to porównanie do Polaków, do świni, no to myślę, że to jest rekord świata i Donald Tusk będzie miał kłopoty. Już memów jest dużo na ten temat, jak nasz gość z Rady Europy potraktował Polaków w swojej imprezie, bo to jest w tej randze imprezy, dokładnie się wie, kto będzie przed tobą przemawiał i co będzie mówił. To jest kreacja Donalda Tuska, a te minki, które tutaj robił, jako to jest niby smutny, no to naprawdę nie nabierajmy się na tego rodzaju tandetną.
Ja się dziwię, że nikt... Dobrze, panie mecenasie, proszę bardzo.
Nie tylko słóweczko.
Nie, ale proszę nawet więcej.
Powinien był tak, że jego magnificencja, rektor Uniwersytetu, gospodarz miejsca. Generał Dukaczewski, oficer polski, przecież z całą swoją historią. Premier Balcerowicz obecny na sali.
To było, ależ pan jest dowcipny, panie
mecenasie. To było dedykowane do tego towarzystwa.
Tam była owacja, panie mecenasie.
Ależ do tego
ta owacja zmierza. Była najgorsza z tego
To było pomysłem. Było pomysłem nie iść do katedry na uroczystą mszę dziękczynną w dniu święta polskiego. Tak jak pierwszym znakiem była nieobecność opozycji na pogrzebie premiera Olszewskiego. To znaczy, że jest jesteśmy my demokraci i demokraci, a tamtych nie ma.
A tam są świnie.
Przedział jest już dość wyraźny. Nie ma żadnej koniunkcji. Tu ksiądz powiedział bardzo zasadniczą myśl o filozofii pewnej. Tu nie ma już żadnego dialogu, nie było żadnego wyjścia do kogoś. A było tylko mówienie do swoich.
Czy można wygrać wybory w katolickim społeczeństwie z tysiącletnią tradycją chrześcijańską?
A wie pan, to jest takie pytanie logiczne. To kiedyś postawił ktoś bardzo znaczący. Czy jeżeli miliard much lubi odchody, to logicznie wskazuje, że odchody są dobre, czy nie? Jak mówił Frycz Modrzewski, cóż po większości, gdy ona bez rozumu, nawet w tej sali. Istnieje przecież jakieś odesłanie i do tradycji, i do miejsca, i do flagi, i do okoliczności. Jeżeli to wygra, to trzeba tylko płakać. Natomiast miejmy nadzieję, że nie wygra, a rzut jest tandetny.
Znaczy, naprawdę tandetny język pana Jażdżewskiego przypominał opisy tego, co robił ten związek bezbożników w czasach sowieckich w zdesakralizowanych już cerkwiach. No, dokładnie tak to myślę, że było opisywane, ale jest bardzo poważne pytanie, proszę księdza, czy, i tu pytam redaktora naczelnego tygodnika Idziemy, ale też przecież kapłana, czy Kościół ten atak, bo to jest wyraźnie jakiś skumulowany atak połączony z ofensywą w sferze kultury, połączony z tym, co idzie z instytucji różnych zagranicznych, z pieniędzmi pana Sorosza i ze zmianami takimi cywilizacyjnymi, czy Kościół to przetrwa, zdaniem księdza, w Polsce?
Jeżeli to będą tego typu ataki jak wczorajszy, to przetrwa z powodzeniem, nawet się umocni. W ostatnie tryduum paschalne było więcej ludzi w Kościele niż przed rokiem. Natomiast dobrze, że pan zwrócił uwagę właśnie na ten aspekt, bo ja, proszę panów, ja cały czas zwracam uwagę właśnie na ten aspekt, że według mnie Donald Tusk w tym momencie wpisał się w rolę wykonawcy, a nie reżysera tego spektaklu. Zwróćcie uwagę na to, proszę, że jeżeli pan, który reprezentuje siebie, pan Jażdżewski, to on był organizatorem tego spotkania. On zaprasza szefa Rady
EPO. Święta naiwności.
Proszę pana.
No, ale rektor UW daje na to salę, no to jest publiczne miejsce.
Zgoda.
Uniwersytet Warszawski wielokrotnie odmawiał miejsca na spotkania, chociaż pachnące konserwatyzmem, mówiąc, że jest apolityczną instytucją.
Zgoda. I pamiętamy awanturę o wynajęcie sali Politechniki Warszawskiej w Gdańsku. W Gdańsku byłem przedwczoraj, nie było flag na ulicach biało-czerwonych, tylko flagi unijne, tylko i wyłącznie flagi unijne. W Sopocie już było inaczej. Natomiast, proszę panów, chodzi mi o taką sprawę, że jeżeli ludzie, najważniejsi z Platformy Obywatelskiej, była prezydent Warszawy, pan obecny szef Platformy, szef Rady Europejskiej, przyjeżdżają na zaproszenie jakiegoś pana, który...
Ale Tusk to firmuje.
Ale spokojnie, no. On jest rozgrywającym w tym wszystkim. To znaczy, że tak naprawdę za nimi i za panem Tuskiem, i za tym panem Jażdżewskim stoi zupełnie ktoś inny.
Maciej Pawlicki chciał podjąć polemikę, tak?
Nie, myślę, że rzeczywiście, że jeżeli ktoś inny za panem Jażdżewskim, a on jest tylko kukiełką...
On jest kukiełką.
Tak, tu się zgadzam.
Jest jeszcze jedno pytanie, które...
Ale myślę, że Donald Tusk doskonale jest w tym teamie.
To znaczy, jedno pytanie jeszcze, żeby nam tu...
Bez jego wiedzy.
Czy Donald Tusk nie łamie mandatu urzędu, który sprawuje, czy szef Rady Europejskiej, czyli taki organizator pracy rządów unijnych, nie powinien się trzymać z daleka od tego typu jatek politycznych?
Tak, nie jest sam. Moim zdaniem jego obecność powiedziała, że jak w poniedziałek przyjedzie pan Timmermans rozdawać ulotki z panem Cimoszewiczem, to dobrze. My tak robimy. My jesteśmy po stronie właściwych sił.
Ale przecież to niszczy zaufanie do także Unii Europejskiej. Bo potem mówią, idą populiści. No jacy populiści? Ludzie, którzy mówią, robicie nas balona.
No. Powiedział wczoraj arcybiskup Jędraszewski, że Polska musi walczyć o utrzymanie swojej tożsamości. To niby brzmi banalnie, ale dotyczy niezwykle ważnej historii, bo to jest właśnie ta koniunkcja czy alternatywa? Czy my chcemy być w mieście, gdzie są tylko same flagi unijne? Czy my chcemy pamiętać o tym, że 1000 lat my liczymy od chrztu? Od chrztu, nie od zabicia dinozaura.
A może to wszystko dlatego...
Tylko od chrztu. I wreszcie, że czas powinniśmy liczyć od momentu, bo tu już muszę to powiedzieć, kiedy urzędujący premier, kiedy nie wyszło mu, potajemnie prowadząc rokowania, uciekł z Polski, oddając swój urząd na ważniejsze miejsce i lepiej płatne. I zaoferował nam znawczynię dinozaurów. I on przyjeżdża i nie ma cienia potrzeby, żeby wyjaśnić, to że nie tak jest trzeba było,
ten
że
tego,
dobrze,
to Europa
wymagała. A może to wszystko dlatego, że w tym tygodniu także z Unii Europejskiej przyszedł mocny sygnał od pana Jean-Claude'a Junckera, wyśmiewający w ogóle ideę, czy hasło polexitu, tak narzucane nam. Ja mam poczucie, że ten wywiad jeden no, rozwalił ja w pył całą linię kampanijną Koalicji Europejskiej i to jest być może powód, dla którego tak pilnie wezwano, czy pilnie, no tak radykalnie wezwano Donalda Tuska. To już jest temat na kolejną dyskusję. Ja bardzo dziękuję naszym widzom, ale też i słuchaczom, bo transmitują i retransmitują naszą audycję stacje następujące. Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, współgospodarz programu Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Eryk Mistewicz, bardzo
jeśli
dziękuję.
Jeśli macie znajomych, rodzinę we Francji, dobrze, do kiosków po Lopinią.
Henryk Zieliński poleci dziękuję pewnie tygodnik bardzo. Idziemy tygodnik do nabycia w kioskach. Maciej Pawlicki poleci korowód 2 maja każdego roku, a mecenas Marek Markiewicz
macie flagę problemy... Wywieźcie polską flagę, a wszystko wnukowi opowiem.
A ja polecam oczywiście te media, które wszyscy wspólnie, bo to jest wspólna audycja, współtworzymy. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.